Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zadaniem chrześcijan jest dostrzeżenie i świadczenie o obecności Boga w świecie, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej.
Czas Adwentu przypomina, że Bóg stał się człowiekiem, jest obecny wśród nas, wychodzi nam na spotkanie.
Magazyn rozpocznie relacja ze spotkania z pielgrzymami. Następnie oczami watykańskiego astronoma spojrzymy na zapowiadany koniec świata. A o coraz większej samotności w stawiającym na komunikację świecie ksiądz Leszek Gęsiak będzie rozmawiał z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię. Tak brzmi pierwsza wiadomość, którą Benedykt XVI przesłał dziś za pośrednictwem Twittera. Już od tygodnia papież ma swój własny profil na tym serwisie internetowym, który umożliwia zamieszczanie krótkich wiadomości. Jest on obserwowany przez ponad milion internautów.
Pierwszą wiadomość pozdrowienia papież zamieścił na zakończenie audiencji ogólnej. Benedykt XVI zgodził się też odpowiadać na pytania internautów. Pierwszej odpowiedzi doczekali się tuż po południu. Pytanie dotyczyło dobrego przeżywania roku wiary. Rozmawiaj z Jezusem na modlitwie, słuchaj Jezusa, który mówi w Ewangelii, spotykaj Jezusa obecnego w potrzebującym, radzi Benedykt XVI.
W katechezie natomiast Ojciec Święty mówił o potrzebie odkrywania Boga w wydarzeniach naszego życia i dziejach ludzkości. Historia bowiem nie jest zwykłym następowaniem po sobie wieków, lat czy dni, lecz czasem obecności, która nadaje jej pełne znaczenie i otwiera ją na niezawodną nadzieję, powiedział papież. Podkreślił, że odkrywaniu tej obecności w sposób szczególny pomaga czas Adwentu.
Adwent oznacza przyjście, obecność. W starożytności oznaczało przybycie króla czy cesarza do jakiejś prowincji. Dla nas, chrześcijan, słowo to oznacza coś wspaniałego i niesamowitego. Bóg porzucił swoje niebo i pochylił się nad człowiekiem. Nawiązał z nim przymierze, wchodząc w dzieje pewnego narodu. On jest królem, który stąpił do tej ubogiej prowincji, jaką jest ziemia, przybierając nasze ciało, stając się człowiekiem tak jak my. Adwent zachęca nas do ponownego wejścia na tę drogę obecności i przypomina nam wciąż na nowo, że Bóg nie wycofał się ze świata, nie jest nieobecny, nie pozostawił nas samych, ale na różne sposoby wychodzi nam na spotkanie i musimy się nauczyć to rozpoznawać.
Benedykt XVI zauważył, że podstawową szkołą odkrywania obecności Boga jest lektura Pisma Świętego. Trzeba częściej po nie sięgać, zwłaszcza w roku wiary, zwracać większą uwagę na czytania mszalne. Biblia pokazuje nam bowiem, jak Bóg objawiał się w dziejach zbawienia, powiedział papież. Tak zostało to streszczone po polsku.
Bóg na przestrzeni dziejów wielokrotnie objawiał człowiekowi samego siebie. Etapy objawienia możemy poznać dzięki lekturze ksiąg Starego i Nowego Testamentu, które upamiętniają zbawcze interwencje Boga, Jego działania w dziejach narodu wybranego i nowego ludu Bożego. Wielokrotnie zawierał przymierze z ludźmi przez Noego, Abrahama, Mojżesza. Objawił ludziom swoje prawo, pouczał przez proroków, pozwalał się poznać, dawał dowody swej miłości i miłosierdzia. W całej pełni objawił siebie, posyłając na ziemię swego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest kulminacją objawienia i Bożego planu zbawienia.
W słowie do Polaków papież mówił natomiast o znaczeniu obecnego okresu liturgicznego.
Bracia i siostry, czas Adwentu przygotowuje nas do święt Bożego Narodzenia. Przypomina, że Bóg stał się człowiekiem, jest obecny wśród nas, wychodzi nam na spotkanie. Trzeba go dostrzec, rozpoznać, przyjąć. Wtedy jego światło, które oświetliło grotę w Betlejem, opromieni także nasze życie. Serce wam błogosławię.
Koniec, który nie nadejdzie, przynajmniej na razie. Taki tytuł nosi artykuł księdza José Funesa, opublikowane w dzisiejszym L'Osservatore Romano. Dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego odnosi się w nim do popularnych zapowiedzi rzekomego końca świata, który miałby nadejść 21 grudnia. Zdaniem argentyńskiego jezuity nie ma naukowych podstaw do takich pseudoproroctw, a jest ich sporo, biorąc pod uwagę, że sama tylko wyszukiwarka Google znajduje 40 milionów wzmianek o nadchodzącym końcu świata. Towarzyszą im często niby naukowe teorie dotyczące spodziewanej apokalipsy.
Szkoda dyskutować o naukowych podstawach tych oczywiście fałszywych twierdzeń, pisze ksiądz Funes. Dodaje, że osobiście miał okazję zapoznać się z pozostałościami urządzeń obserwacyjnych zbudowanych przed wiekami przez Majów, na których powołują się prorocy nieszczęścia. Tamta astronomia służyła odnajdowaniu w przyrodzie zamkniętych i powtarzających się cykli. Tak Majowie rozumieli czas i ich ustalenia służyły celom politycznym i religijnym. A to znacznie odbiega od współczesnych badań astronomicznych. Dziś wiemy, że prawdopodobny fizyczny koniec świata nastąpi wskutek radykalnego rozproszenia materii i energii w rozszerzającym się wszechświecie. Ale na to potrzeba jeszcze miliardów lat.
Z kolei z chrześcijańskiego punktu widzenia, jak zaznacza watykański astronom, nawet taki koniec, czyli dla człowieka śmierć, nie jest ostatnim słowem. Mówi o tym prawdziwa apokalipsa, czyli ostatnia księga Nowego Testamentu, prorokując o nowym niebie i nowej ziemi, gdzie Bóg zamieszka ze swoim ludem. Nie jest to tekst naukowy o przyszłości kosmosu i człowieka, lecz proroctwo ukazujące wewnętrzny sens dziejów nadany im przez Boga z nami. Słowo Boże przypomina nam, że zmierzamy ku przyszłości zasadniczo pozytywnej, mimo wszelkiego rodzaju kryzysów, w których jesteśmy zanurzeni, pisze ksiądz Funes. Zapewnia nas ono, że w Chrystusie jest przyszłość dla ludzkości i wszechświata.
Moim gościem jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam również.
Księże arcybiskupie, zakończyło się seminarium na temat filozofii, dialogu i personalizmu Karola Wojtyły. To dosyć wąskie zagadnienie tematyczne, ale chyba bardzo ważne, nie tylko z tego powodu, że związane jest z polskim papieżem.
Bardzo ważne zagadnienie, dlatego że miało miejsce w Instytucie Rodziny, założonym przecież przez ojca świętego Jana Pawła II, po to, żeby tworzyć właściwą i teologię, i filozofię z nią związaną, poświęconą właśnie rodzinie, a zatem relacjom międzyosobowym, spotkaniu z drugim człowiekiem, miłości. To są pewne elementy, które niewątpliwie były zawsze w działalności filozoficznej i teologicznej wpierw Karola Wojtyły, biskupa, arcybiskupa, kardynała, a potem Jana Pawła II, ale są to zagadnienia, które pojawiały się w literaturze mniej więcej w tym samym czasie, kiedy on działał. Stąd ci ludzie, którzy zajmowali się filozofią dialogu czy personalizmem chrześcijańskim, nie tylko chrześcijańskim, byli Janowi Pawłowi II bardzo bliscy. Także to spotkanie tutaj na Lateranie służyło nie tylko pokazaniu pewnych korzeni czy bliskości filozofii i teologii Jana Pawła II z tym właśnie dość wąskim kierunkiem filozofii dwudziestowiecznej, ale myślę, że było pewną taką szkołą intelektualną dla tych studentów z różnych krajów, którzy mogli przez to poszerzać swoje horyzonty właśnie w rozumieniu tego, czym jest spotkanie z drugim człowiekiem, jaką szansą dla własnego człowieczeństwa to spotkanie może się stać.
Ksiądz arcybiskup bardzo dużo studiował filozofię dialogu. Jak ten typ myślenia filozoficznego może pomóc współczesnemu człowiekowi w dotarciu do Pana Boga?
Bardzo ważne pytanie, dlatego że dzisiaj raczej mamy do czynienia z kulturą, kiedy człowiek staje się coraz bardziej samotny, pojedynczą monadą, odciętą od innych, gdzie drugi jawi się ewentualnie jako okazja do rozrywki. Zatem nie ma jakiegoś bardzo sensownego i bardzo poważnego myślenia o tym, co znaczy dla mnie spotkanie się z drugim człowiekiem. Ale jeśli brakuje takiego myślenia i takiej wrażliwości, to tym bardziej oczywiście trudniej znaleźć gdzieś w głębi takiego humanizmu, fundament tego humanizmu, czyli samego Boga. Także powrót właśnie do tego, co najbardziej istotne, do godności osoby ludzkiej, do jej rozumienia, jej tworzenia się poprzez słowo, poprzez spotkanie, bo to jest istotą filozofii dialogu, jest o tyle ważne, że pokazuje Po pierwsze, jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za każde spotkanie z drugim człowiekiem. Jak to spotkanie z drugim jest przeniknięte wymiarem nie tylko etycznym, także religijnym. Ponieważ jeśli jesteśmy, jak mówi Pismo Święte, stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, to w nas jest już zadatek niezbędnego spotkania z drugim człowiekiem, otwarcia się na niego i tym bardziej spotkania z Bogiem. To są zresztą intuicje, które spotykamy już bardzo, bardzo wcześnie, bo u świętego Augustyna w jego niedokończonym zresztą dziele, traktacie o Trójcy Świętej, gdzie Augustyn próbował znaleźć te ślady Trójcy Świętej w naturze człowieka, to znaczy te ślady otwarcia się dialogicznego na drugiego człowieka i na Boga. Te problemy wróciły w nowym kontekście, w nowym języku oczywiście, na początku XX wieku, ale znajomość tego jest, uważam, czymś niezwykle ważnym i twórczym, a na pewno pomocnym w tworzeniu tych najbardziej autentycznych więzi międzyludzkich, a więc społecznych, rodzinnych, otwierających na tę rzeczywistość społeczną, jaką jest Kościół i otwierających tym bardziej na Boga, który jest źródłem właśnie wszelkiej relacyjności.
Czy nie mamy do czynienia z pewnym paradoksem? Ksiądz arcybiskup powiedział, że człowiek w dzisiejszych czasach jest bardzo samotny, że czasem trudno mu jest wejść w dialog. Jak to jest możliwe w świecie, który cały czas chce komunikować na Twitterze, na laptopach, na internecie? Dlaczego człowiek dzisiejszy jest jednak samotny?
Ja bym na to odpowiedział, wracając do scenki, którą możemy zobaczyć, czy tutaj w Rzymie, czy gdziekolwiek w Polsce. Idąc ulicą, pośrodku innych, znajdujemy się w tłumie innych. I proszę popatrzeć, że w tym tłumie jesteśmy samotni nie tylko dlatego, że jest ścisk, że nie ma perspektywy, by kogoś obok nas zobaczyć, spojrzeć na niego, ale dlatego, że bardzo wielu ludzi młodych szczególnie, idących ulicami współczesnych miast, ma na uszach słuchawki, słuchają nie wiadomo czego. Czasem oczywiście sięgają jeszcze po komórkę, ale to jest też tylko po to, żeby coś powiedzieć, coś załatwić, odpowiedzieć na pewien impuls. Nie ma natomiast czasu na autentyczne spotkanie, zwłaszcza takie, o którym tak pięknie, tak głęboko mówił Emanuel Levinas, kiedy mówi o konieczności spotkania się z twarzą drugiego człowieka, z jego oczyma, z jego spojrzeniem. Tego dzisiaj nie ma. I wbrew właśnie tym pozorom ogromnej komunikacji, maksy spotkań, więzów, komunikatów przesyłanych nieustannie, stajemy się coraz bardziej samotni, coraz bardziej anonimowi. Między nas wchodzi taki czy inny instrument, takie czy inne narzędzie. Współczesna technika oczywiście to bardzo ułatwia, natomiast nie ma tego, co jest najważniejsze. Spotkania z drugim i spotkania, które jest epifanią, czyli pewnym objawieniem wartości, godności drugiego człowieka, a gdzieś dalej za tym wszystkim objawienia samego Boga. Tego brakuje, dlatego jesteśmy tacy samotni, tacy zatomizowani.
Co możemy zatem zrobić, żeby dzisiejszy współczesny człowiek jednak zobaczył, że nie jest sam, że koło niego są inni ludzie, żeby mógł wejść w dobrą relację?
Żeby wejść w dobrą relację, to trzeba odrzucić te wszystkie elementy pośrednie, które mniej lub bardziej na siłę wchodzą między nas i nas jakby od siebie odsuwają, odpychają, kusząc pozorną bliskością. Może powiedziałem za dużo, mówiąc, że trzeba wszystko odrzucić. Nie. Natomiast trzeba mieć odpowiedni dystans właśnie do tych narzędzi, które oferuje nam współczesna cywilizacja po to, żeby mieć czas na słowo autentyczne, na spotkanie, na wyrażoną w taki czy inny sposób miłość. Tragedią dzisiejszego społeczeństwa jest właśnie to, że nawet najbliżsi nie mają czasu dla siebie, że jeżeli się spotykają, to tylko właśnie poprzez te narzędzia współczesnej telekomunikacji, które są bardzo wabiące, bardzo niekiedy użyteczne, ale które sprawiają, że nie ma kontaktu twarzą w twarz, czy nie ma kontaktu właśnie tego bezpośredniego. Jest jakieś medium, jakieś narzędzie, jest coś, co jest zimne między nami, jakaś taka mniej lub bardziej widoczna szyba, która nas oddziela. Ja bym tutaj wrócił jeszcze do czegoś, co mnie niezwykle fascynuje, do pierwszych słów świętego Jana z jego pierwszego listu, gdzie apostoł mówi, to cośmy widzieli, czego dotykały nasze ręce, co widziały nasze oczy, to wam mówimy. Mówi o bezpośrednim, wprost dotykalnym doświadczeniu Chrystusa. I o tym doświadczeniu tak wspaniałym, tak przemieniającym jego osobiście i innych apostołów chcę mówić innym ludziom właśnie po to, żeby oni się też dali ogarnąć niejako przez to doświadczenie. No ale to jest właśnie konieczność powrotu do tego, co najbardziej autentyczne i międzyludzkie.
Możemy próbować powrócić do tego, co jest najbardziej autentyczne i bardziej ludzkie. Ludźmi, którzy jednak często są samotni, są ludzie młodzi. Czyli ci, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, do czego mają powrócić i którzy może są odsuwani przez te współczesne środki od tego bezpośredniego spotkania z drugim człowiekiem. Jak dzisiaj młodzi ludzie mogą odpowiedzieć na pytanie o swoją przyszłość, by nie była tylko pesymistyczna i negatywna, ale właśnie dialogiczna, otwarta i jednak widząca pozytywnie to, co przed nimi?
Niewątpliwie ci młodzi dzisiaj to są ofiary już tej cywilizacji, która gwałtownie się rozwija w ostatnich dziesięcioleciach wprost. Nawet można powiedzieć w tym tysiącleciu już, po roku 2000, bo to jest jakby taki skok cywilizacyjny, mentalnościowy, który jakby uchodzi uwadze większości ludzi starszych. Ciągle jeszcze bardzo wielu starszych patrzy na tych młodych w kategoriach swoich doświadczeń sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, a tymczasem mamy do czynienia z zupełnie innym społeczeństwem. Inną generacją młodych ludzi, których nieszczęściem jest to, że oni nie mieli od samego początku właśnie tego doświadczenia bliskości nawet ze strony swojego ojca czy swojej matki. Oni są tego pozbawieni i szukają potem różnych elementów zastępczych, chociażby w postaci komórki, Twittera czy czegokolwiek innego. I im albo wydaje się, że to wszystko wystarczy, albo są już przekonani do tego, że tak to powinno być. Można powiedzieć, w jakiejś mierze oni są ludźmi ułomnymi, na pewno zranionymi właśnie przez brak tego podstawowego kontaktu, który powinni mieć, ciepła, które powinno być. I proszę zwrócić uwagę, że ja tutaj mówię o nich jako ofiarach tego systemu, a nie o tym, że oni są temu winni, bo ten system, boję się, idzie jak walec coraz bardziej bezwzględnie. To się przejawia również w tym, że dzieci coraz mniejsze chce się posyłać już nie tylko do przedszkoli, ale do szkół, oddzielając ich od tego, co w początkowym okresie życia jest niezwykle ważne, od rodzinnego domu, od ciepła tego domu, od matki, od ojca, od rodzeństwa.
Księże arcybiskupie, młodzi ludzie w Polsce, jakie mają największe problemy i dlaczego jest ich coraz mniej w Kościele?
Dobre pytanie, na które nie do końca potrafię odpowiedzieć. Troszkę z tego, co mówiłem poprzednio, mogłoby być poczytane jako przyczyna tego, co jest. Ale ja się odwołam do jednej bardzo ciekawej rzeczy. Właśnie w Łodzi powstała bardzo piękna inicjatywa duszpasterstwa młodzieżowego, by odpowiedzieć właśnie znowu na nacisk cywilizacji współczesnej w postaci w tym przypadku Halloweenu, odpowiedzieć nocą w katedrze, takim spotkaniem modlitewnym. To było dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ spotykałem się właśnie z żywiołem tych młodych ludzi, którzy przyszli szukając tutaj dla siebie odpowiedzi na bardzo ważne pytania. I to spotkanie było pomyślane jako spotkanie we wspólnocie kościoła, kościoła młodego. I było pomyślane także jako wieczór modlitwy. I w pewnym momencie każdy z nich mógł sformułować jakąś modlitwę do Pana Boga, napisać ją na kartce i przynieść ją przed ołtarz. Większość tych próśb zapisanych na kartkach przez młodych to były prośby o to, żeby ojciec czy mama nie kłócili się ze sobą, żeby było do kogo wracać. To znaczy, ci młodzi ludzie wydawało się na zewnątrz radośni, pełni entuzjazmu. Wiedzący, co mogą znaleźć w Kościele, okazuje się, że są w większości ludźmi poranionymi. Brakuje im tego, co jest jakby wpisane w ludzką naturę, zwłaszcza wrażliwą naturę młodego człowieka. I proszą Boga o to, aby dał im właśnie to, co jest najbardziej potrzebne, dom. Jeżeli on jest właściwie urządzony, właściwie funkcjonujący, to ten młody człowiek znajdzie także na pewno dużo łatwiej drogę do Kościoła i do Pana Boga, a nie będzie miał od samego początku do tego Pana Boga żalu, że to jego życie jest właśnie takie od samego początku pokiereszowane, poplątane, lub na skutek właśnie tego poplątania być może już będzie taki stan swoistej obojętności, przekonania bardzo fałszywego, ale niestety dość powszechnego, że co mi Kościół może w ogóle dać? To już nie jest moja przestrzeń, to nie jest moje miejsce. To trzeba przełamywać, ale przełamywać nie tylko na zasadzie wezwań czy apeli. Za tym powinien iść bardzo wielki, bardzo dogłębny proces uzdrawiania rodziny i domu. Tu chyba gdzieś dochodzimy do źródła współczesnego kryzysu, także dochodzi o obecność młodych w Kościele.
Rozmową księdza Leszka Gęsiaka z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.